Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie przede wszystkim o rosyjskiej propagandzie w dobie pandemii, w jaki sposób pandemia koronawirusa stała się jednym z najważniejszych tematów wykorzystywanych przez propagandę Rosji w celu dezinformacji społeczeństw zachodnich. No i o tym, co z tego wynika, co wyniknąć może, porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS i jednocześnie zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale na początek chciałbym może wrócić do wydarzeń sprzed 7 już lat na Ukrainie, no bo właśnie w tych dniach w 2014 roku doszło do najbardziej krwawych wydarzeń związanych z rewolucją godności, która, no przypomnijmy, doprowadziła do usunięcia ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza ze stanowiska właśnie prezydenta Ukrainy. Zdarzyło się to 22 lutego dokładnie. No bez wątpienia było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii niepodległej Ukrainy.
Oczywiście, zgadzam się z panem redaktorem, ponieważ nawet Rada Najwyższa Ukrainy kilka dni temu podjęła uchwałę, w której się stwierdza, iż jest to doniosłe wydarzenie, które wpłynęło na współczesną historię Ukrainy. Chociażby to wydarzenie można rozpatrywać w kontekście kształtowania współczesnego narodu ukraińskiego, w tym wymiarze narodu politycznego, ale także państwa nowoczesnego. Dlatego właśnie to wydarzenie rzeczywiście jest bez precedensu. Tutaj nie doceniamy jeszcze, ponieważ upłynęło zbyt mało czasu, natomiast oczywiście trzeba wziąć też pod uwagę, że elita wtedy opozycyjna, która doszła do władzy, podobnie jak w okresie rewolucji pomarańczowej, nie zawsze potrafi wykorzystać tą sytuację, żeby dokonać przyspieszonej modernizacji politycznej i ekonomicznej.
Nie potrafi zawsze wykorzystać, ale też nie zawsze potrafiła spełnić te oczekiwania, które pokładało społeczeństwo ukraińskie właśnie na nowej ekipie.
Oczywiście. Tutaj jeżeli mówimy o pewnych transformacjach, w tym przypadku zmianach zachodzących w ramach ukraińskiej elity politycznej, to trzeba powiedzieć, że jest to proces ewolucyjny i tutaj oczywiście dzisiaj za mało czasu, żeby poświęcić więcej temu miejsca. Natomiast trzeba wspomnieć, iż kwestia rewolucji Majdanu jest ważna nie tylko w kontekście procesów, które zachodzą w samej Ukrainie, ale także w kontekście chociażby rosyjskiej propagandy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie propaganda jest elementem wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi, w tym przypadku wobec Ukrainy. Trzeba sobie właśnie przypomnieć, że ta wojna hybrydowa jest elementem tak zwanej wojny nowego typu, którą właśnie jeszcze zaproponował, jeżeli chodzi o rosyjską doktrynę, szef sztabu generalnego Gerasimow. I elementem właśnie tej wojny nowego typu jest wojna, a właściwie walka informacyjna, którą właśnie Rosja zaczęła prowadzić chociażby w kontekście wojny z Gruzją w 2008 roku. I wtedy były początki właśnie powstania w ramach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej odrębnego właśnie rodzaju sił zbrojnych, czyli właśnie wojsk operacji informacyjnych. Dlatego jeżeli popatrzymy na te procesy, które zachodziły w Gruzji, ale także na Ukrainie w 2004 czy 2014 roku, to właśnie reżim w Rosji, reżim Władimira Putina obawia się oddolnej inicjatywy dążącej do alternacji władzy, dążącej do zmiany władzy. I tak było w 2012-2013 roku, kiedy właśnie w Rosji też dojrzewały protesty, między innymi jednym z liderów właśnie tych procesów był Nawalny, który notabene został właśnie otruty nieskutecznie, wrócił i natychmiast został aresztowany w Rosji. A zatem widzimy, że właśnie Władimir Putin i reżim Władimira Putina obawia się tego rodzaju zjawisk na obszarze poradzieckim, które są zagrożeniem dla również jego władzy. Natomiast w kontekście oczywiście zmian demokratycznych trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że tego typu wydarzenia, które często nazywamy mianem rewolucji kolorowych, służą między innymi pogłębieniu procesu demokratyzacji, chociażby na Ukrainie, ale także w Gruzji czy Mołdawii. A zatem tutaj mamy także do czynienia właśnie z tym pozytywnym oddziaływaniem także na proces zmian politycznych i ekonomicznych. Oczywiście, mówiąc o rewolucji, trzeba wziąć też pod uwagę, że doświadczenie Gruzji czy Ukrainy, czy nawet Mołdawii pokazują właśnie, że z jednej strony są to zmiany oczywiście rewolucyjne w kontekście we współczesnej historii tych państw, ale z drugiej strony te procesy, te wydarzenia uruchamiają zmiany raczej ewolucyjne w kontekście modernizacji politycznej i ekonomicznej w tym przypadku Ukrainy.
O tych zmianach pamiętamy, one cały czas są ogromnym wyzwaniem dla państwa ukraińskiego, ale także dla społeczeństwa ukraińskiego. Pamiętamy także o tamtych ofiarach tych krwawych wydarzeń i do tego też będziemy wracać, no ale nawiązał pan profesor tutaj do tego, co także uaktywniło się podczas rewolucji godności, czy w wyniku jej konsekwencji, czyli działanie rosyjskiej propagandy. No i też dzięki temu wracamy do tego zapowiadanego tematu, czyli działalności rosyjskiej propagandy w czasie pandemii. Ja chciałbym zacząć od cytatu. Zagrożenia związane z pandemią w skali globalnej nie zlikwidowały problemów rywalizacji Rosji z Zachodem, jedynie dostarczyły nowej płaszczyzny oraz narzędzi w tej konfrontacji. Pisze pan profesor w artykule opublikowanym w drugim numerze biuletynu Monitoring Propagandy i Dezinformacji. No i jak dowodzi pan w tym tekście, na tej płaszczyźnie Rosjanie radzą sobie całkiem nieźle, bowiem właśnie najwięcej dezinformacji w czasie pandemii szerzą Chiny i Rosja. Właśnie chciałbym zapytać, co jest tego przyczyną?
Dlaczego Rosja korzysta z tej dogodnej sytuacji, którą stwarza właśnie pandemia? Otóż dlatego, że Rosja pod wieloma względami, jeżeli popatrzymy w kontekście globalnej rywalizacji, Rosja przegrywa w rywalizacji z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Wystarczy popatrzeć na PKB Federacji Rosyjskiej. I gdyby nie wzrost cen na surowce energetyczne, na ropę i gaz, jeżeli popatrzymy właśnie na rok 2000-2002, kiedy ceny były bardzo niskie, to wtedy właśnie Rosja prowadziła pokojową politykę. Bym powiedział nawet ugodową w relacjach z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. Wzrost cen na surowce energetyczne, ropę i gaz, spowodował gwałtowny wzrost PKB, czyli właśnie zasobów finansowych Federacji Rosyjskiej. I znaczną część tych zasobów Rosja przeznaczyła na modernizację swoich sił zbrojnych, żeby właśnie tutaj tradycyjnie wykorzystywać ten czynnik militarny w rywalizacji z Zachodem. I takim właśnie aspektem, który właśnie Rosja potrafiła wykorzystać, mając ten niższy poziom, jeżeli mówimy o potencjał Federacji Rosyjskiej, to Rosja potrafiła wykorzystać te środki, żeby tutaj wyposażyć swoje siły do prowadzenia operacji informacyjnych i uzyskać dodatkowe narzędzia w rywalizacji z Zachodem. I takim narzędziem tradycyjnym, który jeszcze wykorzystywał Związek Radziecki, a obecnie wykorzystuje Federacja Rosyjska, była propaganda i dezinformacja. A zatem właśnie w dobie pandemii, w okresie rywalizacji, bo ta rywalizacja w okresie pandemii nie zniknęła, Rosja w dalszym ciągu prowadzi tą rywalizację z Zachodem i właśnie wykorzystuje to narzędzie w postaci informacji, a w dobie pandemii dodatkowo właśnie pojawia się płaszczyzna, gdzie Rosja próbuje przepraszam za określenie, ograć Zachód.
Czyli mamy, a panie profesorze, ten nadrzędny cel takiej odwiecznej, można powiedzieć, walki Rosji z Zachodem, no ale też chcąc próbować, powiedzmy, no nie wiem, rozwinąć to, należałoby też skupić się, czy porozmawiać o też tych celach szczegółowych, bo je też widać, prawda, w tym momencie. To znaczy, czemu ta dezinformacja, ta wojna hybrydowa, informacyjna ma konkretnie służyć?
Oczywiście, tak jak mówiłem, że Rosja miała dwa wyraźne czynniki, przy pomocy których próbowała odgrywać istotne znaczenie w polityce międzynarodowej albo prowadzić rywalizację z Zachodem. Czyli czynnik militarny i surowce energetyczne. Uzyskuje właśnie trzeci właśnie czynnik, czyli informacyjny, wpływ informacyjny. A zatem, jeżeli popatrzymy na pandemię, to właśnie i tą płaszczyznę rywalizacji, to dodatkowo, chociażby przy pomocy szczepionki Sputnik V, Rosja próbuje powiedzieć, że po pierwsze, i to właśnie szerzy rosyjska propaganda, że ona jako pierwsza opracowała szczepionkę i ona jako właśnie pierwsza pomaga. Albo na przykład Włochom w walce z pandemią, albo innym krajom, na przykład Brazylii czy Republice Południowej Afryki, już na pewno przy pomocy szczepionki Sputnik V dąży właśnie do zademonstrowania na obszarze poradzieckim, że to jest rosyjska strefa wpływu. Dlatego jeżeli popatrzymy na sytuację albo politykę Ukrainy w zakresie szczepień i odmowę tego państwa od szczepienia się rosyjską szczepionką Sputnik, to właśnie Rosję to zabolało. Dlaczego? Dlatego, że jedno z kluczowych państw obszaru poradzieckiego, które Rosja zalicza do strefy żywotnych interesów, nie chce się szczepić rosyjskim Sputnikiem, a woli amerykańską. Początkowo też Ukraina mówiła o sprowadzeniu chińskiej szczepionki, z tym, że właśnie chińska szczepionka Sinovac ma skuteczność około 50% i Ukraina postawiła wymagania, że jeżeli skuteczność osiągnie pułap 70%, to wtedy właśnie będzie sprowadzała tą szczepionką. Natomiast widzimy cały czas tą płaszczyznę rywalizacji. Szczepionka,
no tutaj widzimy w przypadku Ukrainy
amerykańska, ewidentnie chińska, rosyjska. A zatem jest to podkreślenie wpływów. Dlatego jeżeli popatrzymy na samą sytuację w Rosji, proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy Rosja wyprodukowała ponad 8 milionów właśnie szczepionek. W samej Rosji tylko zaszczepiono około 2 milionów. Pytanie, dlaczego? Bo Rosja nie ma nadprodukcji szczepionek. Nie ma nadprodukcji szczepionek. A zatem jeżeli popatrzymy na politykę, którą Rosja prowadzi i na przykład państwa takie jak Niemcy czy Austria, które deklarują produkcję i kooperację z Rosją w zakresie produkcji szczepionek Sputnik V, no to pytanie, z czym my mamy do czynienia? No właśnie z rywalizacją i właśnie z tym, iż Niemcy czy Austria próbują wspierać politykę Rosji w zakresie chociażby nie tylko produkcji, a także właśnie propagowania rosyjskiej, no może nawet można użyć takiego określenia, dominacji w zakresie produkcji szczepionek. A zatem to też
w samej Rosji trafia to
amerykańskie. Trafia to właśnie zwrócić
w samej Rosji trafia to na podatny grunt. Rosjanie no szczycą się, że no mimo że Europejska Agencja Leków nie zatwierdziła, bo zresztą sami Rosjanie się jeszcze nie zwrócili, zdaje się, o zgodę do tego, do tej instytucji z wnioskiem, ale Rosjanie szczycą się, że ponad 25 krajów na świecie już kupiło i już szczepi ich szczepionkami właśnie swoich obywateli. To w Europie, Serbia, Węgrzy, zdaje się Czarnogóra, ale też nawet na Karaibach jest takie oczekiwanie, żeby tą szczepionką iść. Czy
Panie
Ameryka Południowa?
I tak oddziaływuje propaganda. Tak oddziaływuje propaganda. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy w latach 1932-33 na Ukrainie był głód, to Związek Radziecki eksportował zboże i mówił, nie mamy głodu, nie mamy problemu. Proszę bardzo, my eksportujemy zboże. A zatem cały czas mówimy o propagandzie, że w Rosji wyprodukowano 8 milionów szczepionek, zaszczepiono jedynie we około 2 milionów. Pytanie dlaczego? Na przykład cała Moskwa nie jest jeszcze zaszczepiona, jeżeli mieszkańców mamy ponad 11 milionów. W Petersburgu są olbrzymie problemy z zaszczepieniem mieszkańców miasta. Moskwa i region, no to około na dzień dzisiejszy zostało zaszczepionych około 500 tysięcy obywateli. W Petersburgu od 50 do 80 tysięcy. A zatem pytanie, w jaki sposób i dlaczego reżim Władimira Putina, byśmy powiedzieli, nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji pandemicznej u siebie w kraju. Natomiast oczywiście jest nastawiony bardziej na sprzedanie, przepraszam za określenie, tego produktu na zewnątrz, czyli osiąga zamierzony skutek.
Czyli chodzi właśnie o tutaj po prostu o tuszowanie własnych...
Jak w przypadku tak, polityki energetycznej, chociażby Nord Stream 2, tak samo w przypadku tutaj szczepionki Sputnik, Niemcy pomagają Rosji w realizowaniu celów geopolitycznych. Bo oczywiście swego czasu kanclerz Niemiec powiedziała, że dla Niemiec Nord Stream 2 to nie jest projekt geopolityczny, tylko ekonomiczny. Ale no nie czarujmy się, dla Rosji to jest przede wszystkim projekt geopolityczny. A zatem jeżeli popatrzymy na przede wszystkim eksport rosyjskiej szczepionki Sputnik, to jest to właśnie też geopolityka, o czym właśnie w przypadku Władimira Putina, o czym właśnie wcześniej
A na ile, panie profesorze, w takim razie jest to też, no bo skoro przyjmiemy chyba jednak słusznie, że te działania propagandowe, dezinformacyjne są elementem z jednej strony siły militarnej, z drugiej strony są elementem prowadzenia polityki zagranicznej po prostu Federacji Rosyjskiej, ale z drugiej strony poza tym pokazywaniem tego strasznego, wręcz zgniłego Zachodu, który nie radzi sobie jeszcze w czasach pandemii z ogarnięciem spraw związanych z walką z koronawirusem, to my wysyłamy, eksportujemy, pomagamy. A na ile to jest też tuszowanie tymi pandemicznymi sprawami, tuszowanie tych problemów wewnętrznych, trudnej sytuacji gospodarczej, problemów politycznych, o których pan też powiedział, w kontekście aresztowania, w kontekście wyroku na Aleksieja Nawalnego?
Oczywiście tutaj możemy powiedzieć, iż Rosja osiąga między innymi ten cel, o którym właśnie pan redaktor wspomniał. Bo proszę, i tutaj już przytoczony przeze mnie przykład budowy Nord Stream 2, czyli 2014 rok. Mamy nie tylko wydarzenie zwane rewolucją godności i ucieczka prezydenta Janukowycza do Rosji, ale także mamy rosyjską agresję, okupację Krymu i części Donbasu. I w 2015 roku, pomimo łamania prawa międzynarodowego, pomimo rosyjskiej agresji, Niemcy nawiązują współpracę w zakresie budowy drugiej nitki gazociągu. A przecież wiadomo, że jeżeli Rosji uda się całkowicie wyłączyć tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, to droga do bezpośredniej agresji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stoi właśnie otworem.
No dzisiaj mamy nie deklarację, ma że tego... właśnie Nord Stream 2 to jest dla Ukrainy życie albo śmierć. Być albo nie
dokładnie,
być.
Dokładnie. I tutaj możemy założyć, że uruchomienie drugiej nitki Nord Stream 2 i wyłączenie Ukrainy z tranzytu rozwiązuje Rosji ręce przed wojną lokalną, konwencjonalną, a zresztą Rosja powiedziała, że nawet w wojnie konwencjonalnej może użyć broń atomową, na przykład taktyczną. Tutaj nie będzie żadnych hamulców, chociażby właśnie w kontekście pozyskania zasobów wody dla Krymu, okupowanego Krymu. A zatem może dojść do wody i to nawet w tym roku, do wojny w sprawie wody. A zatem, jeżeli popatrzymy tutaj na te kwestie, które właśnie są niezwykle istotne. Dlatego właśnie w kontekście rosyjskiej propagandy i dezinformacji też jest rzeczą ważną, żeby nie ułatwiać Rosji zadania. Tak jak już wspomniałem, szczepionka Sputnik V to nie jest tylko szczepionka. To jest też właśnie element rosyjskiej propagandy i możliwości wywierania wpływu.
I właśnie jak jeżeli opierać się na temu wpływowi, o tym właśnie chciałbym, żebyśmy dalej porozmawiali, ale to w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.